Bardzo serdecznie witam, chciałem powiedzieć panów, ale my na tyle jesteśmy panami, na ile uczestniczymy w tym, który jedyny jest panem, jeżeli mamy jego w sercu, jeżeli mamy w sercu jego panowanie, to i do nas można mówić panowie, tak samo jak można do nas mówić ojcowie, na tyle, na ile uczestniczymy w jego ojcostwie i tak dalej, i tak dalej. To jest niezwykle ważne, myślę, na początek sobie to głęboko uświadomić, bo jeżeli jakby tu się źle ustawimy, to potem wszystko to, co robimy, o co się staramy, bardzo często rozmija się z tym, który jest stwórcą tego wszystkiego i wie, jaki zamysł za tym stoi, a tym samym doświadczamy właśnie ślepych uliczek, jakichś porażek. I nie chodzi tylko o to, że coś nam się w życiu nie udało, tylko że nie mamy poczucia sensu, bo nam się nie składają rzeczy. Dlatego, żeby komukolwiek służyć, najpierw musimy panować, ale tym panowaniem, które w nim jest zakorzenione. Myślę, że nie ma takiej możliwości, przynajmniej ja takiej nie widzę, żebyśmy się w takim gronie, w takim miejscu mogli spotkać, a nie przyprowadziłby nas tu Duch Święty. Myślę, że jest tyle pomysłów na spędzanie czasu, że jak Duch Święty nas nie gromadzi, no to sobie sami różne rzeczy potrafimy powymyślać. Ale rozumiem, że nas tutaj zgromadził. Tym bardziej się cieszę, że mogę uczestniczyć w tym zacnym gronie. Czym mogę się podzielić z wami? Czy to, tak się sam siebie pytam, ale też chętnie usłyszę jakiś zwrot od was, żebyśmy nie tracili czasu, czyli żebyś ja nie mówił o czymś, co was zupełnie nie interesuje, albo tak jak mówi papież Franciszek, żebyśmy nie odpowiadali na pytania, których nikt nie zadaje. Czyli jeżeli macie jakieś, już wam się coś rodzi w sercu, to bardzo chętnie takie sugestie, pytania usłyszę. A jak nie, to jesteście biedni, ponieważ ja mogę gadać bez końca. Także jeżeli macie jakiś głos, jakieś oczekiwania ode mnie, bardzo chętnie słucham.
To zacznijmy od tego świętego Józefa.
Od Józefa. Ksiądz ma taką
prawdę. Może w pierwszy skoczył nawet ten pomysł na książkę wziął, bo to też powie nam, pewnie wejdziemy w ten temat tej modlitwy Józefowej.
Ja myślę, że to bardzo dobre pytanie jest, dlatego że skąd się wziął ten temat? Przez kobietę. I to jest tak z Józefem i myślę, że z nami wieloma tak właśnie jest. Nie ma co. Konkretnie siostra Ania Maria Pudełko jest taka siostra apostolinka, paulistka, która się zajmuje kobiecymi tematami różnymi. Że kobieta to jest pomysł Pana Boga i że warto się zająć kobiecością w taki pełny, głęboki sposób. I kiedyś spotkaliśmy się w Skierniewicach i ona mówi, mam taki pomysł, żeby ojciec powiedział coś o męskości. Czy mogę tam w wydawnictwie paulistów powiedzieć o ojcu, a potem do ojca do czegoś namówimy. No i potem zadzwonili, że chcą mnie namówić, żebym skomentował litanię do świętego Józefa. Jak zadzwonili z tym, muszę przyznać, że ja miałem bardzo małe doświadczenia ze świętym Józefem, ale dokładnie tuż przed tym byłem w Kaliszu, w sanktuarium świętego Józefa, które nawiasem mówiąc papież Franciszek od tego adwentu ogłosił narodowym sanktuarium świętego Józefa dla całej Polski i ten rok szczególnym, nadzwyczajnym rokiem świętego Józefa. Także można jeździć do Kalisza, to może jest jakiś pomysł dla was, żeby pojechać do Kalisza, do świętego Józefa. Można uzyskać odpust zupełny, to jest szczególny rok i błogosławieństwo dla tego miejsca od papieża Franciszka udzielone. Więc tam miałem tylko jeden taki błysk przed tym obrazem. Takie poruszenie serca, że to jest ktoś dla mnie ważny i że powinienem pójść za tym poruszeniem. I zaraz potem był ten telefon, żeby nagrać komentarz do litanii świętego Józefa. Może kilka razy w życiu modliłem się tą litanią, bardziej mógłbym powiedzieć przypadkowo, niż dlatego, że chciałem. Raz chyba dostałem za pokutę, innym razem jakoś trafiłem. Kolejnym, jak mówiłem litanię do Matki Bożej, to pomyślałem, że mógłbym też zmówić do świętego Józefa, ale nie było to wielkie doświadczenie. Natomiast tylko to krótkie, małe poruszenie, które można by powiedzieć było jak ziarnko gorczycy z Ewangelii, wydawało mi się zupełnie niepozorne, ale dlatego, że czytam Ewangelię, to wiedziałem, że coś jest na rzeczy i że z nawet najmniejszego poruszenia serca może urosnąć wielkie drzewo. No i tak było akurat z tym. Więc się zgodziłem, zupełnie nie wiedząc, na co się zgadzam. Też dlatego, że ja mam taką zasadę, do której też was będę zachęcał zawsze. Jeżeli rozpoznajesz, że w czymś masz charyzmat, że do czegoś Pan Bóg cię szczególnie powołał. Ja wierzę, że do kaznodziejstwa. Więc jak ktokolwiek do mnie dzwoni, czy mnie zaczepia i mi proponuje, żebym powiedział kazanie, konferencje, rekolekcje, to ja najpierw mówię tak, a potem dopiero się trzęsę. Więc naprawdę to jest bardzo dobre. Jeżeli wierzysz, że Bóg ci dał charyzmat, jak ktoś ci proponuje coś w zakresie tego charyzmatu, najpierw mów tak, zgadzam się, a potem się będziesz martwił. Nigdy się nie zawiodłem. Więc powiedziałem tak, nie wiedząc zupełnie, na co się zgadzam, a potem, gdy przyszedł czas, okazało się, że praktycznie nie mam nic. Jadąc do Częstochowy nagrywać ten audiobook, miałem kompletną pustkę w głowie. W pociągu udało mi się ułożyć połowę komentarzy do tych wezwań i więc gdy dojechałem do tego studia nagrań, miałem tylko pół. Potem powiedziałem, akurat tyle udało nam się nagrać do obiadu. Po obiedzie ja potrzebuję pół godziny drzemki, bo wtedy mogę funkcjonować do północy, a jak się nie zdrzemnę, to tylko do 17. Więc wolę stracić tu pół godziny, a potem zyskać kilka, niż przegapić ten moment i potem stracić kilka. Więc tylko położyłem się, spałem kwadrans. Przez kolejny kwadrans, czy może pół godziny, ułożyłem drugą część i tak jest całość. Pamiętam tylko takie coś, że jak nagrałem wszystko, to nam w sumie zajęło 3 godziny. Powiedziałem do tego dyrektora wydawnictwa, jak ksiądz sądzi, czy to już jest wszystko, co można powiedzieć o świętym Józefie? On powiedział, można pogłębiać, ale zasadniczo jest wszystko. Ja powiedziałem, mi też tak się wydaje. I skończyliśmy nagrywać. W moim przekonaniu nie chcę tutaj się z siebie robić kogoś, kogo nie jestem, dlatego się przyznaję do tych, nazwijmy to, zakulisowych spraw, że naprawdę to nie na mnie stoi. Naprawdę ja sam z siebie w tak krótkim czasie niczego mądrego bym nie wymyślił. Nie? Przy całym szacunku do siebie mówię to. Natomiast rzeczywiście wierzę, że Pan Bóg mnie poprowadził przez świętego Józefa, co mówię o tym tak szerzej, dlatego że wydaje mi się to w ogóle ważne. Ten audiobook, i to, do tego jest też albo książeczka malutka, albo audiobook, dostałem, gdy byłem w Kaliszu, miałem rekolekcję, w dzień świętego Józefa przysłali mi pauliści pierwsze egzemplarze. W tym momencie proboszcz mnie zaprosił do sanktuarium świętego Józefa, dokładnie tego dnia. Tam poproszono mnie o kazanie na mszy, a potem o poprowadzenie uwielbienia po tej mszy. Znaczy, co to dla mnie znaczy? Dla mnie znaczy, święty Józef mówi, możesz być gospodarzem w moim domu. Czyli być mężczyzną. Tym, jaki masz być. Ja Ciebie wybrałem, to nie jest Twoją mocą. Z tej iskierki, z tego jednego natchnienia sprzed roku, teraz urosło takie drzewo, że ja Cię tutaj chcę, że Tobie daję głosić tu, prowadzić wielbienie, modlitwę. To jest Twoje miejsce. Nawiasem mówiąc, w ostatnią niedzielę gdzie głosiłem kazania? W Kaliszu, w sanktuarium świętego Józefa, bo tam mnie zaprosił proboszcz. Więc to jest jakiś taki krąg. Mówię tak o tym szerzej, żeby pokazać, jak Pan Bóg prowadzi nas. Jeżeli widzi, że masz błogosławieństwo, jesteś otwarty na Jego prowadzenie i dary, On natychmiast tego zaczyna używać. I to jest męskie. Jak patrzę na świętego Józefa, to jest mężczyzna stuprocentowy. Na Bożą miarę. Jak nosi tytuł ten audiobook. Mężczyzna na Bożą miarę, czyli ten, który absolutnie sobie zdaje sprawę z tego, kim jest, absolutnie sobie zdaje sprawę z tego, co Bóg może i jest cały czas wsłuchany w siebie i w Boga. Przez to umie bardzo konkretnie zaradzać tym potrzebom, które go w życiu spotykają. Nie ma świadomości, że jest wszechmogący, bo nie jest, że wszystko może, nie może wszystkiego, ale używa tego, co może tak we współpracy z Panem Bogiem, że robi to, co do Niego należy, nie? Do czego Pan Bóg go powołuje. To jest niesłychane, dlatego polecam świętego Józefa z całych sił, bo wydaje się, że gość nie powiedział po prostu nawet słowa, tak jak czytamy Ewangelię. Na pewno powiedział jedno słowo, w moim przekonaniu, bo inaczej być nie mogło, tak jak widzimy choćby z tego, jak ma mieć na imię, pytają Zachariasza, on był niemową, to wtedy napisał, Jan będzie mu na imię, nie? O swoim synu. Musiało tak być, że ktoś przyszedł do Józefa i mówi, jak będzie miał na imię twój syn. Musiał powiedzieć jedno najważniejsze słowo, jakie jest na świecie, czyli Jezus. I tak mu dali na imię. Nie? Mógł potem już nic nie mówić. Tak powiedział, tak naprawdę słowo zbawcze, nie? Bo to jest słowo Jezus, znaczy Bóg zbawia. Jakby ktoś wypowiedział tylko to jedno słowo przez całe swoje życie, to jest pozamiatane do przodu i do tyłu wszystko. Nie? To jest moc, nie? Powiedzieć dokładnie wtedy, kiedy trzeba, to słowo, które jest najważniejsze. Myślę, że to jest marzenie wielu z nas. Bo my czasami gadamy, ja już nie powiem o sobie. Nic z tego nie wynika. To jest taka anegdota, to nawiasem mówiąc, o kaznodziejach, nie? Jeden jest taki ojciec, bardzo znany kaznodzieja w Krakowie, duszpasterz inteligencji, od dziesiątek lat, chyba już ponad 30 lat, jest duszpasterzem inteligencji. No i słynnym jest kaznodzieją. On żyje jeszcze i ma się dobrze, a ja tą anegdotę słyszałem ponad 20 lat temu, jak byłem w nowicjacie. A ona brzmi tak. Umarł Kłocz, bo tak go nazywamy. Nie? To jest profesor Jan Andrzej Kłoczowski, filozof. Umarł Kłocz, poszedł do nieba. Patrzy, a tu na drzwiach napisane kaznodzieją wstęp wzbroniony. Zasmucił się, odwrócił napięcie, wraca. Ale otwierają się drzwi. Święty Piotr wychodzi i mówi, Kłoczu, chodź. A mówi, ale tam jest napisane kaznodzieją wstęp wzbroniony. Chodź, jaki tam z ciebie kaznodzieja. I tu jest appendix, że święty Piotr mógł tak powiedzieć. Powiedział, jedno kazanie się nawróciło 3000 mężczyzn. Powiedział drugie 5000. My mówimy 5000 kazań i nikt się nie nawraca. Nie? To jest słowo, w punkt. Powiedział jedno, pozamiatane. Nie? Powiedział słowo, które my do dzisiaj wypowiadamy i jest życiodajne. To jest proroctwo, można by powiedzieć, bardzo konkretnie. Nie? Znaleźć prawdę o tym konkretnym czasie i miejscu i co ja mam wtedy zrobić. To jest właśnie święty Józef. Czy coś wam się otwiera jeszcze? Hmm? przyznam, że komentując te wezwania, bardzo dużo sobie uświadomiłem. I to jest, jak jeden z braci znalazł ten audiobook i pierwszy raz odsłuchał, ojciec Wojciech Jędrzejewski, zadzwonił do mnie z entuzjazmem, mówi: bracie, jesteś mistrzem lapidarności. Rzeczywiście starałem się, tak jak ten ksiądz dyrektor powiedział, żeby było dla mężczyzn. Krótko, zwięźle i na temat. Nie? Więc to jest dosłownie kilka zdań komentarza do każdego wezwania. Ja nagle, jak słucham tego, a słuchałem po pół roku później tego, to mówię: wow, to jest trochę tak, jak moja mama mówi: a skąd ty to wszystko masz? Ja cię urodziłam? Nie? Ja nie wiem, skąd ja to mam, że takie rzeczy umiem powiedzieć. Znaczy, wierzę w to, jest to we mnie głęboko, ale że to tak wszystko się układa, naprawdę tak, jakby mnie ja to mówił. Także w tym sensie też odsłoniło mi się kilka takich niezwykle podstawowych, ważnych praw, prawd, które dla mężczyzny są niezwykle ważne. Nie? Począwszy od tego, że się zaczyna litania, jak w sumie każda litania, od prostych słów: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Że jak ja nie zaczynam tego wszystkiego, co robię, od tego: Panie, ja nie mam, Ty masz, daj mi, proszę Cię, zmiłuj się nade mną, udziel mi swojej łaski, bo ja o własnych siłach tego nie zrobię. Jak ja nie pamiętam o tym na początku mojej roboty, że to nie ode mnie wszystko zależy, to potem już wszystko się gdzieś gubi. Nie? I to nie znaczy, że ja jestem taki właśnie do niczego. Jak ja mówię Kyrie eleison, czy żeby się Pan zmiłował nade mną, to znaczy, że ja jestem taki jakieś flaki z olejem. Nic podobnego. Właśnie dokładnie wiem, na kim się oprzeć. I kto jest po mojej stronie, kto jest moim ojcem i z czym ja idę. Nie? Nie wiem, czy macie takie doświadczenie. To jest jakby moje pamiętne doświadczenie z dzieciństwa. Jak mój tato, którego uważałem za najsilniejszego człowieka świata wtedy, bo jest rzeźnikiem, rzeczywiście ma krzepę. Pamiętam z dzieciństwa, jak postawił na takiej ławce moją mamę, trzech nas, swoich synów, wziął nas tak i podniósł do góry. To dla mnie to był najsilniejszy człowiek świata, nie? I ja mówię: to jest mój tato, to jest mój tato. Nie? A on raz, pamiętam, przy swoich kolegach, nie? Powiedział: to jest Tomasz, mój syn. Pozamiatane jest. Jakby ja od razu wiem, kim jestem. Wiem, kto za mną stoi. Czuję swoją siłę, godność. Ja mogę być najmniejszy i najbardziej kruchy ze wszystkich, ale wiem, kogo mam za plecami. Nie? Ja wtedy mogę do takiego Goliata iść w ogóle bez lęku, nie? Wyprostowany jak Dawid, bo wiem, kto jest w czyjej mocy, w czyim imieniu ja idę. Nie? To nie jest na takiej zasadzie właśnie, że jak ja jestem mały, kruchy, ja muszę prosić o pomoc. Ja nie jestem w tym wypadku wobec mojego Boga jakąś taką, nie wiem, ubogą wdową, nie? Już używając nawet tego obrazu. Tylko jestem synem. Ja wiem, że po prostu on zawsze stanie za mną murem. Nie? Ja sobie uświadamiam choćby, jak kiedyś przyszło mi do głowy, że święty Dominik jest naprawdę moim ojcem. O, święty Dominik, który się nazywa mistrzem czy wodzem kaznodziejów. Czy jak ja tu staję, to ja tu nie staję sam. Tu on za mną stoi. Święty Jacek, mój patron w zakonie. Święty Tomasz z Akwinu. To kogo ja się tu mam bać? Nie? To są takie asy, że ja w ich imieniu tu stoję. Oni tak jakby sobie to wyobrazić, ja sobie czasami lubię tak wyobrażać, że oni tu są i mówią tak: Tomek, głoś! Kurczę, bracie! Nie? Tu kibicują w pierwszym rzędzie, nie? Że ja chcę cię słuchać jako pierwszy, nie? To jest to. To nie jest na takiej zasadzie, że ja weź mi daj choć kropelkę łaski, żebym cokolwiek powiedział. Nie, tu cały ten zakon dominikański, który ma 800 lat, stoi za mną murem i mówi: głoś, bracie, my cię posyłamy, ty jesteś w naszym imieniu. Nie? To jest trochę na takiej zasadzie, jakby stadion siedział, prawda? A ja wychodzę teraz i będę, nie wiem, albo grał w gałę, albo tam, nie wiem, coś walczył i wszyscy są za mną, nie? A ja mam wypaść jak najlepiej mogę. No to od razu się chce człowiekowi, nie? A nie, że taki, a może rzucę tym młotem, a... że to jest w ogóle inny temat, nie? I to dokładnie jest, jakby to słyszy Jezus, prawda, nad Jordanem, to jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. To nie jest tak, oj, popatrzcie, jak on jest biedny, zaopiekujcie się nim. Nie? To nie jest to. To nie jest ta historia. Nie, to jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. A potem jeszcze doda na górze przemienienia, jego słuchajcie. Patrzcie, to jest ten. Nie? A ja wybrałem, wracając do Józefa, świętego Józefa, bo on jest najlepszym opiekunem dla mojego umiłowanego syna. Nie? Jest odbiciem mojego ojcostwa. Dlatego Maryja mówi w świątyni, jak go znajdują, oto ojciec mój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Czemuś nam to uczynił? Nie? To jest jakby spójność. Nie? Że ja nie muszę się trząść, że ja nie muszę przed nikim się tutaj korzyć, jeżeli jestem w jego imieniu. Nie? Że bardzo często, mówię to dlaczego, że sam też się na tym łapię, bardzo często ja się sam pozbawiam tej godności, nie? Bo w nią nie wierzę. A ona jest. Ja też jestem ochrzczony. Nie? Ja też jestem bierzmowany. Nie? W czyim imieniu? W czyim duchu? W Duchu Świętym, czyli w duchu Jezusa Chrystusa. W tym samym, który miał Jezus Chrystus. To jest ten sam. Jakby tu jest cała moc. Ja w tym staję. Kim bym nie był, cokolwiek bym nie umiał robić. Nie? Jakikolwiek bym miał zawód. Nie? I nie o to chodzi, oczywiście, że teraz ja się mam nad kimś wywyższać. Nie, ja tą moc mam po co? Żeby jak najlepiej służyć drugiemu. Bardzo pamiętam taki moment w mojej modlitwie, jak usłyszałem, tylko król nie czuje się poniżony, jak umywa drugiemu nogi. Bo on wie, kim jest. Dla niego to nie jest poniżające. Jak ja wiem, w czyim imieniu jestem, ja wszystko mogę zrobić i to mnie w ogóle nie poniża. Jak jestem najemnikiem albo jakimś niewolnikiem, sługą, to ciągle liczę odtąd dotąd, czy czasami to mnie nie krzywdzi, czy czasami mnie to nie poniża, czy to nie odbiera mi godności. Właśnie w Jezusie to widzimy. On wszystko może robić, umywać nogi, cokolwiek, służyć, dać się ukrzyżować. Jemu to w ogóle nie odbiera godności. To jest, jakby to jest ten, ta droga, nie? To jest ten duch. W tym duchu był wychowywany przez świętego Józefa. Nie? To ja przyznam, że po tym, jak to nagrałem, dopiero potem tak do mnie to dotarło, ile on się musiał rzeczy, Pan Jezus, nauczyć od świętego Józefa. Nie? Według tego właśnie, kto z kim przestaje, takim się staje, to raz. Ale bo właśnie, że uczysz się nie przez słowa. Nie? Słowa pouczają, ale przykład pociąga. Że on musiał widzieć w Józefie to, dlatego tak się zachowuje. Nie? Dlatego tak traktuje kobiety, tak traktuje mężczyzn, tak się odnosi do najuboższych. Nie? A nawet to, że oddaje swoje życie. Nawet mógłbym powiedzieć w takim sensie eucharystycznym, że daje swoje ciało na pokarm. Nie? To się, on się tego uczy. Nie? Nie wiem, jak to sobie wyobrazić, ale to jest trochę tak, jakby, nie wiem, święty Józef był taką soczewką, nie? Że to światło, które płynie od Boga, przez Józefa nabierało konkretnych kształtów dla Jezusa. Nie? Że on się uczył. To się robi tak, to się robi tak, tu się tak zachowujesz, tak mówisz, tak się zwracasz. Nie? Pomyślcie sobie teraz, jak popatrzycie na Jezusa, wszystko, co mówił, co robił i pomyślicie, aha, on tak mówi, tak robi, bo i zna Józefa. Patrzył przez ileś tam lat, naście, nie wiem ile, nie wiadomo ile, na pewno 12 a pewnie więcej, jakby jak to się robi, nie? W tym świecie. To jest na przykład te wszystkie przypowieści, kiedy on wydobywa, jaki jest zamysł. Ja bardzo lubię myśleć o świętym Józefie jako o tzadik. To jest, tłumaczy się sprawiedliwy albo mędrzec. To jest coś takiego, że tzadik to jest taki ktoś, kto zna zamysł Boży, który jest za konkretnym prawem, literą, nie? Za konkretnymi wydarzeniami. Jaki jest zamysł Boży? Nie co to jest napisane. On nie jest faryzeuszem, który zna się na prawie. Nie jest uczonym w piśmie, który tylko wszystko wie, co tam jest napisane w księgach. Ale jest tzadik, czyli zna zamysł, który stoi za tym, co jest napisane i za tym prawem, które jest. Dlatego Jezus, jak potem naucza, nie kończy tylko na prawie, na literze, tylko prowadzi dalej. Kiedyś sobie na modlitwie mówię: Panie Jezu, pokaż mi w Biblii, gdzie jest ta różnica taka ukazana między uczonym w piśmie, faryzeuszem, a mędrcem, nie? Tzadik. No i zaraz mi przyszło, co tu daleko szukać. Mędrcy ze wschodu, jak przychodzą. Nie? I jak jest? Oni przychodzą, pytają, gdzie jest narodzony król żydowski? Do Jerozolimy. Tam, gdzie są uczeni w piśmie i faryzeusze. Uczony w piśmie od razu mówi, w Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok. Nie? Z Jerozolimy do Betlejem nie jest daleko, teraz mur tam stoi, nie? Ale jak nie było wtedy raczej. Więc nawet palcem może pokazać, tą ścieżką dojdziesz do Betlejem, nie? Z Jerozolimy bliziutko. Ale co? Ale sam nie idzie. Uczony w piśmie wie, ale na wiedzy kończy się. Mędrzec po to wie, żeby pójść za tym, żeby z tego coś wynikło, nie? Żeby słowo stało się ciałem. On się dowiaduje, że narodził się w Betlejem po to, żeby tam pójść i oddać pokłon. To jest mędrzec. To tak działa mędrzec. A uczony w piśmie tylko wie. To jest w ogóle, myślę, niebezpieczeństwo naszej kultury teraz, nie? Nam się wydaje, że jak coś wiem, to już jest to zrobione, nie? Bardzo często tak jest. Aha, to jest to. No i co? Już dalej nic z tego nie wynika. Wiem to. No ale co z tego wynika, że wiesz? Co robisz? Jakie środki dobierasz do tego, co wiesz? Najczęściej już żadnych, nie? To jest tak, jak pamiętam, był taki jeden starszy ojciec u nas w klasztorze, filozof, skończył studia we Fryburgu, no i już miał sporo lat, tak chodził po klasztorze i zaczepiał nas tak, zadając filozoficzne pytania. I tak pamiętam, podszedł do mnie na korytarzu i mówi: czy ma brat takie doświadczenie, że poczyna się myśl? A ja mówię: miewam. A on mówi: a ma brat takie doświadczenie, że tak trudno ją donosić, a urodzić? Nie? Ja przyznam, że czasami na takich konferencjach dla mężczyzn, nie? Nauki stanowe to się nazywa tak ładnie, opowiadam też taki dowcip, który za bardzo do kościoła się nadaje, ale tu nie ma kościoła i są mężczyźni. Dowcip brzmi tak. Budzi się żona w nocy i patrzy, a mąż chodzi tak po pokoju w tą i z powrotem, nie? Więc go pyta: co tak chodzisz, nie? A on mówi: seksu mi się chce. A ona: no to chodź. A on: no to chodzę. Ja ten dowcip opowiadam, że tak jest często z naszym chodzeniem do kościoła, nie? No to chodź, no to chodzę, nie? Nic z tego nie wynika, nie? Nic z tego się nie rodzi. Cokolwiek ci się chce, jakiekolwiek masz pragnienia, od chodzenia nic z tego nie wynika. No. Jak się nie zaangażujesz, jak nie pójdziesz głębiej, jak nie weźmiesz odpowiedzialności, no to się na chodzeniu kończy. I tyle.
Miesz pytanie, bo tak mi się urodziło akurat teraz.
No, super.
Niedawno, ale jako pokutę i to dwa razy miałem mówić, to Józefa. I
Okoliczności, że tak teraz to nie utkwiło mi żadne wyznanie z tymi litami szczególne. Wiem, że tam były jakieś same komplementy na temat wizyta. Natomiast też sobie próbowałem przypomnieć jakiekolwiek zdanie z Biblii, też nie mogę sobie przypomnieć, co on powiedział z Biblii, czy w ogóle coś powiedział. I teraz moje pytanie jest takie, czy jeżeli ojciec jak się przygotowywał do tego świętego Józefa, czy no bo kiedyś po pierwsze to, nie wiem, chodzi o autorstwo tej litanii, no ktoś kiedyś to napisał, wymyślił te wezwania, czy to jest była jego subiektywna ocena Józefa na podstawie tego, co wyczytał z Biblii pewnie, no i takie komplementy poukładał i mówimy o świętym Józefie, że jest taki i taki, no to pewnie ojciec to, te wezwania rozumiem same w sobie analizował, plus jeszcze fragmenty Biblii, które były uczyły Józefa. No i co było takiego wyjątkowego w Józefie, że w ogóle on został tą postacią taką ważną, że został wybrany jako mąż Maryi, powiedzmy, czy do tej roli. Co jest kwintesencją Józefa, jako w ogóle jako całość. Co jest najważniejsze w tym, żebyśmy wyciągnęli jakąś cechę, cokolwiek, co jest jego, w nim najważniejsze. Mhm. To jest taka postać drugoplanowa, no to jest tak, że z reguły...
To jest mistrz drugiego planu.
Dokładnie. Jakieś, no cokolwiek. Dlatego trudno. Komentujemy to na podstawie czyjś tam, gdzieś tam, czyjegoś pomysłu, czyjś słów na temat Józefa, a nie samych słów na przykład Józefa.
Tak. Ja przyznam, że im dłużej jakby tak czytam Ewangelię i jestem w kościele, tym różne światy mi się bardziej otwierają. Nie? Na przykład bardzo na początku byłem nastawiony literalnie, nie? Na przykład w czytaniu, że tylko to, co jest napisane, nie? Co jest napisane, co nie jest napisane. A jednocześnie potem, jak zacząłem różne rzeczy pisać sam i sobie uświadomiłem, że nie da się wszystkiego napisać tak, jakbyś chciał. Nawet jak jesteś naprawdę sprawnym autorem, nie? To i tak coś pomijasz, coś tam wyakcentujesz, a coś tam jest mniej wyakcentowane. Nie da się wszystkiego. Nie? To jest troszkę na takiej zasadzie, jakby. Bo potem zrozumiałem, dlaczego to mówię. Bo mamy literę, okej. To jest ważne w ogóle, super. Ale potem nagle odkryłem, że aha, to chodzi o literę czy o osobę. No, to bardziej mi się zaczęło od Jezusa, nie? Że co jest o Jezusie napisane, a jaki on był, czy lepiej powiedzieć jest. Nie? Bo czytamy o tym, jakim był, gdy jeszcze żył, prawda, jako człowiek na tym świecie, ale on dalej jest, dalej działa. Nie? Jaki on jest? Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że ja chcę być taki jak on. Nie? W tym sensie. I teraz, jak sobie pomyślałem o tych rzeczach, mówię, wow, to też jest kwestia właśnie odkrywania nie tylko przez literę, ale przez wszystko, do czego w ogóle mamy dostęp, konkretnej osoby. Tu akurat mówimy o świętym Józefie, ale mnie na przykład od razu się to odnosi jakoś, nie wiem, na przykład, gdybym pomyślał o moim dziadku, bardzo bym chciał wiedzieć, jaki był mój dziadek. Ja ojca znam, bo jeszcze żyje mój tato, na ile umiem go poznać. Ale bardzo jestem ciekawy, jaki był mój dziadek, a niestety umarł, jak miałem chyba 5 lat. Ale czy nie mogę jakoś się dowiedzieć? Jakbym się chciał dowiedzieć, to jak ja się mogę dowiedzieć? Trochę mogę podpytać ojca, trochę mogę podpytać mamy mojej, jakie miała wrażenie co do teścia. Nie? Albo, no nie wiem, mogę dopytać innych trochę, coś tam. Potem po tym, co on zrobił takiego, nie? Że taki dom wybudował, aha, to musiał na tym się znać, albo właśnie no, gdzieś musiał zdobyć pieniądze, gdzieś zarobić. Mnóstwo rzeczy takich, nie? Oczywiście to by się wydawało drugorzędne. Czasami mamy dostęp wprost do kogoś, kto jest dla mnie ważny, a czasami muszę tego szukać, bo nie mam innego dostępu, trochę naokoło, ale warto tego szukać, jeżeli chcę lepiej siebie zrozumieć. Nie? To jest jakby moje, od mojego pragnienia. Nie? Mówię trochę na okrągło, przepraszam, ale chciałbym jakby pokazać coś, co jest naprawdę istotne. Nie? jeżeli mi na kimś zależy, żeby odkryć jakąś osobę, to ja jestem zainteresowany z bardzo różnych stron szukaniem tego, jak to mogę zrobić. Ale tutaj gdzieś zamysł jest taki, ja pragnę odkryć, ja pragnę kogoś poznać. Natomiast jak mam pragnienie tylko zdać z czegoś egzamin na przykład, nie? Czyli dowiedzieć się tylko, ile tam jest ten, a potem umieć odpowiedzieć na pytania, to ja nie będę wkładał tyle sił i nie będę tak się angażował w to, tylko co jest napisane, co ktoś powiedział, potem powiem więcej, już nie wiadomo. I okej, to ja mogę tak przy egzaminie zdawać, ale jak to jest żywo dla mnie ważne, to ja inaczej do tego podchodzę. Nie? I w tym sensie. Dopiero chciałem pokazać ten metapoziom, żeby pokazać, że warto sięgać do czegoś, co mnie ciekawi i nie ustawać. To jest trochę jak pukanie, jak pytanie i tak jak jest obietnica. Pytaj, szukaj, stukaj. Każdy, kto szuka, znajduje, kołaczącemu otworzą. Nie? To jest też wiara, bardzo konkretnie, w Ducha Świętego, że jeżeli święty Józef żyje, już teraz przechodzę do świętego Józefa, jest w niebie, jest obcowanie świętych, ja mam tego samego Ducha Świętego, którego on miał, to ja bardzo konkretnie w modlitwie mogę go szukać, mogę z nim rozmawiać, mogę go poznawać, nie? Nawet jak nie mam napisane wprost. Nie? I to warto robić. Nie? Na przykład, co to znaczy, bo to jest dla mnie ważne. Ja jak robiłem tą litanię, komentowałem, to sobie nagle uświadomiłem, że to jest o nim, ale to jest ogromne światło dla mnie. Nie? Jeżeli ja mówię właśnie o tym, choćby cadyk, to znaczy, że ja jestem zaproszony, żeby również być takim mężczyzną, który zna zamysł Boży wobec mnie, wobec mojej rodziny, wobec mojej żony, wobec moich dzieci. Wtedy kompletnie inaczej wyglądają nasze relacje. Ja kompletnie inaczej podchodzę do tego. Nie? Czego innego szukam w tym. Jeżeli jesteś oblubieńcem Boga Rodzicy, na przykład takie tam jest, nie? Nie? Przeczystym stróżem dziewicy. Nie? To są archaiczne języki, prawda? Takie słowa, których się teraz nie używa, ale jednocześnie co to znaczy? Jak to ma się przełożyć na mnie? Że jaki ja mam być dla mojej żony? Nie? Że na przykład moje dbanie o czystość, przeczysty stróżu dziewicy, to jest tak, moje dbanie o czystość moją nie jest tylko dla mnie. Ja dbam o moją czystość, żeby tym bardziej służyć mojej małżonce. Nie? Żeby ją chronić. Żeby być stróżem jej czystości. Nie? A wszystko się zaczyna ode mnie. Nie? Jak ja wiem, co to znaczy żyć w czystości, to ja będę umiał tym służyć innym. Nie? Stąd jakby to przeczysty stróżu dziewicy, choćby gdy wyjmę, jakby jest tym, że ja też szanuję na przykład dziewiczość mojej córki. Nie? I umiem ją chronić, dlatego że sam umiem siebie chronić. Nie? I to nie jest już w słowach do końca, tylko jest w mojej postawie całościowej. Nie? On mi pokazuje, można tak. Świat mi pokazuje, nie da się. A on mówi, ja zobacz, miałem łaskę, żeby tak żyć. Jakbyśmy jeszcze się odnieśli do tego słowa z listu do Hebrajczyków, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś ten sam na wieki, to znaczy co? Że Jezus jest dla ciebie, dla Józefa, dla ciebie dziś, dla twojej córki, dla syna ten sam. Może dać dokładnie taką łaskę, jak Józefowi tobie. Nie? Nawet większą. Nie? Bo my tak czasami robimy takie pomniki z tych świętych i tak o. Tylko, że to się nie zgadza ze Słowem. Jeżeli Słowo jest takie, że Jezus jest ten sam, nie wiem, dla świętego Dominika, dla świętego Franciszka, dla świętego Józefa, jak dla mnie, dla ciebie, nie? To znaczy, że ja nie mam patrzeć i podziwiać pomników, tylko ja mam tak żyć. Nie? To jest moja codzienność. Znaczy, ja chcę ci dać ten sam dar. Tak jak Jezus mówi, bo ja nie mówię gołosłownie. Jezus mówi bardzo konkretnie. Większe rzeczy ode mnie uczynicie, bo ja idę do Ojca. To czy jeżeli On mówi, większe rzeczy uczynicie, bo ja idę do Ojca, to jest zadowolony, że czynię gorsze rzeczy niż On? W sensie mniejsze, słabsze? Nie? Jak nawet bierzemy Dzieje Apostolskie. Czy Pan Jezus uzdrawiał przez swój cień? A Piotr, czytamy w Dziejach Apostolskich, nawet cień Piotra uzdrawiał. Jezus nie uzdrawiał swoim cieniem. To czym ty dzisiaj możesz uzdrawiać? Jeżeli masz Kościół, masz sakramenty, dużo więcej masz niż mieli pierwsi apostołowie. Dużo większe błogosławieństwo, łaskę, ogarnięcie. Jest nas więcej. Mamy więcej błogosławieństwa. Nie. To jest w ogóle niesłychane. Mamy takie wspólnoty, taką historię Kościoła, że w ogóle nawet się tym apostołom nie śniło, tym rybakom. Nie. To jest takie coś. Nie. Trochę ku zawstydzeniu swojemu i waszemu to mówię. Nie. Bo tak jest. Nie. To nie o to chodzi, żebym się podlizywał, czy raz dopingował was. Nie, takie są fakty. Nie. Mój ojciec, święty Dominik, jak umierał, to samo powiedział. Będziecie więcej mieli pożytku ze mnie, jak ja idę do góry, do ojca, niż teraz. Nie? Będziecie większe rzeczy. Będziecie większymi kaznodziejami niż ja. Nie? I tak jest. Nie? Jakby to jest chluba dla ojca. To jest trochę tak, jak sobie wyobrazimy na nasze. Jakbyś się cieszył, że twój syn jest gorszy od ciebie. To jest miłość. Jak patrzysz, że on zna więcej języków, jest inteligentniejszy, zaradniejszy, lepiej sobie radzi, po prostu robi takie rzeczy. Ty wybudowałeś małą chatkę, on wywalił po prostu taką chawirę, że hej, nie? To jest dla ciebie poniżające? Nie? Czy ty się chlubisz tym? Nie? To jeżeli tak jest, to Bóg miałby mieć inaczej? Mijam trochę tą odpowiedź, ale tak naprawdę za tym stoi bardzo konkretnie to, zobacz, co dla ciebie najbardziej świeci. Nie? Ale szukaj jego, a nie jakiejś jego cechy. I nie szukaj jej tak, żebyś mógł ją podziwiać. Nie? Ona jest po to, żeby w tobie się stała rzeczywistością. Nie? Ja nie wiem, przynajmniej ja mam tak, jak odmawiam jakiekolwiek litanie, że zwykle, jak odmawiam litanie, poruszy mnie jedno, najwyżej trzy wezwania. Nie? I ja potem przy tym zostaję. Nie? Józefie najsprawiedliwszy na przykład mnie poruszy. Co to znaczy? Nie wiem co, ale chodzę przy tym, wokół tego. I proszę, Duchu Święty, czemu akurat to mi zaświeciło? Nie? Czemu to mnie poruszyło? Chodzę dzień, dwa, pięć. Modlę się, już mówię, już nie mogę dłużej z tym chodzić. Wyjaśnij mi. Kołacze, proszę, szukam. Aż wreszcie nagle się otworzy. Co to jest? Przecież nie po to to jest, nie po to mi to zaświeciło, żeby potem nie było ciągu dalszego. Nie? To by była jakaś kpina. A Bóg nie jest kpiarzem, nie kpi z nas. Nie? Tylko chce nam dać więcej. Czasami rzeczywiście musimy trochę popukać, poszukać, ale nie po to, żeby nie znaleźć. W mszale, jeszcze tylko dodam, i to domknę, w mszale jest święty Józefie, Nie? Dodajemy teraz od niedawna. Nie? O Maryi, święty Józefie, oblubieńcze. Tak? Więc to oblubieńczość, na przykład ta oblubieńczość jest wystawiona jako pierwsza taka ważna cecha. Nie? Co to dla nas znaczy? Ja spotkałem kilka razy tak, że ksiądz się przestraszył tego oblubieńcze i mijał to oblubieńcze. Nie wiem czemu, ale kilku księży takich spotkałem, że mu nie, trudno było mu to oblubieńcze wypowiedzieć. Nie wiedziałem czemu, ale tak zauważyłem. Nie? Nie, muszę przyznać, to nie było tak, że się pomylił. Nie. Jakby nie, coś było nie w smak temu oblubieńcze. Nie? Ale myślę, że z różnych rzeczy to może wynikać. Ale jak ty myślisz na przykład oblubieńcze, czy to jest ci po drodze, czy trzeba troszkę wokół tego pochodzić, żeby to gdzieś tam znalazło miejsce w moim życiu. Nie, nie tylko w mojej głowie, ale głębiej jeszcze w moim życiu. Naokoło powiedziałem.
Właśnie, bo ja nie mam takiego wrażenia, że ta odpowiedź jest naokoło. Nie. Bo to, co jest takim wyróżnikiem świętego Józefa dla mnie, to jest taka otwartość, która daje mu umiejętność odczytywania woli Bożej i postępowania za tą wolą Bożą. I tak naprawdę ta otwartość to jest to, co jest nam często potrzebne, żebyśmy tą wolę Bożą potrafili odczytać, gdzieś tam do niej dotrzeć. I z czytaniem właśnie tego, co jest napisane na temat w Ewangelii, czy na temat Józefa, czy w ogóle generalnie w Ewangelii, jeśli czytam to, kiedy moje serce nie jest otwarte, to czytam u jednego ewangelisty tak, u drugiego trochę inaczej, u innego jeszcze inaczej, potem są różne tłumaczenia, trochę inne i zaczynam właśnie doczekać, a to co tu chodzi i to nie działa. Natomiast kiedy czytam Ewangelię z sercem otwartym, to właśnie to jest jedno zdanie i ja widzę o wiele szerzej w takim stanie otwartości. Z jednego zdania widzę coś, czego nie byłem w stanie zobaczyć, kiedy czytałem to samo zdanie z sercem zamkniętym. Ja też bym chciał zadać pytanie. Mówił ksiądz o tej pielęgnacji ziarnka gorczycy i że to podążanie za wolą Bożą przynosi ten wielki krzew. Chciałem zapytać właśnie, jakie mamy sposoby, jakie ojciec ma swoje sposoby na właśnie otwieranie się, na otwieranie swojego serca, na bycie w takim stanie, gdzie jak najczęściej jesteśmy właśnie w takim stopniu otwartym, żeby mieć zdolność odczytywania woli Bożej.
To się łączy, to co wcześniej powiedziałeś. Mogę tak mówić na ty? A później właśnie to pytanie. Dlatego, że w moim przekonaniu to otwarte serce, które jest takim trudno uchwytnym sformułowaniem, co to znaczy otwarte serce, nie? Ale do tego prowadzi właśnie czytanie Słowa Bożego, nie? Ale w taki sposób, że ono cię otwiera. Nie? Ja bardzo ostatnio lubię takie sformułowanie, że nie ty czytasz Słowo, ale to Słowo czyta ciebie. Nie? Słowo czyta twoje życie. Nie? I ono otwiera. Nie? Nie ty otwierasz. Ja przyznam jako kaznodzieja, nie? Że można popaść w taką stronę, że ja właśnie czytam jedno tłumaczenie, drugie, prawda? I wtedy ja, prawda, się zajmuję tym i tylko według tego, żebym miał co do powiedzenia, nie? Bardzo często, nie wiem, jak byłem katechetą też, właśnie tylko czytam po to, żeby mieć co powiedzieć, nie? Czyli pragmatycznie tylko, a to do kazania się przyda, do katechezy się przyda, do czegoś tam się przyda, nie? I tylko jest pragmatyczne czytanie, ale to wtedy ty czytasz to i potem sobie według swojej inteligencji i jakiś tam zakresu wiedzy, jakie masz, po prostu to tak układasz, żeby potem sprzedawać to. Mi się wtedy przypomina taka anegdota, o szkole rabinistycznej, jak właśnie tak chłopcy siedzą, nie? Mali Żydzi tacy i czytają Torę, ale nagle jeden zaczyna się drzeć na całą tą salę. Ale ja nic z tego nie rozumiem, ale ja nic z tego... Wszyscy go tam koledzy uspokajają, cicho, cicho, cicho. A on jeszcze głośniej, ale ja nic z tego nie rozumiem. Rabin się zainteresował, podchodzi tam, mówi, synu, nie krzycz, ale ja nic z tego nie rozumiem. On mówi, jak nie rozumiesz, to ty podnieś rękę, to ja przyjdę, ja ci wytłumaczę. A ten mały mówi, wytłumaczyć to ja potrafię, ale ja nic z tego nie rozumiem. Nie? Że to trochę jest to, nie? Jakby ta zależność, nie? Że ja tak czytać, żeby ja tłumaczyć, to ja umiem. Tylko ja pragnę tak naprawdę, żeby to słowo przeczytało moje życie. Nie? Żebym ja nabrał tego sensu. Nie? Wtedy dopiero to ziarnko tam pada, prawda? I coś się zaczyna dziać. Nie? Że ja nie szukam tylko jakby tego, co tam jest napisane, co do treści. Nie? Że ja tam szukam Boga żywego, nie? Który ożywia moje życie, nadaje sens temu, co robię. Czyta w takim sensie, że mi tłumaczy. Też w takim sensie, że tu głupio robisz. Patrzysz, czytasz, mówisz, kurka, ale fatalnie. No głupio to zrobiłem, nie? To jest dokładnie to, taki, ja przyznam, jeszcze wracając do tego pytania, że takim w ogóle moim największym pragnieniem czy marzeniem, żeby mieć taką czujność, żeby po prostu śpisz w nocy, anioł cię budzi, ty słuchasz i działasz. Nie? Mówi, zabieraj swoją małżonkę i małego i do Egiptu. Nie? Amen. Bierz tą kobietę, którą właśnie chciałeś oddalić. Okej, okay, nie? Umiem usłyszeć, umiem pójść za tym, co usłyszałem, nie? Że mam tą plastyczność w sobie, to otwarcie, nie? Że się nie boję, nie? A może mi się wydało to, nie? Że ryzykuję, nie? To nie o to chodzi, że to ma być absurdalne, nie? Że to jest w ogóle pozbawione sensu, ale szczerze powiedziawszy, jakbyś po ludzku tylko na to patrzył, no to to jest absurdalne i pozbawione sensu. Zarówno wziąć kobietę w ciąży, która jest nie z twoim dzieckiem, nie, to jest absurdalne, jak i potem zapylać gdzieś tam do Egiptu, nie wiadomo po co, nie? Bo jakąś miałeś, coś ci się przyśniło, nie? Znaczy, jakby, że ja znam, jakby wyczuwam, co jest co, nie? Ja marzę o takiej wrażliwości, bo to jest wrażliwość prorocka. Tego bez rozpoznania nie ujrzysz. To otwarcie serca, to ja myślę, że jest związane właśnie z darem prorockim, nie? Który jest nam dany od chrztu. Każdy z nas ma godność prorocką, kapłańską, królewską od chrztu. I nie chodzi o prorokowanie przyszłości, chociaż jest to związane z przyszłością, bo to, co jest teraz, zawsze jest jakoś związane z przyszłością, ale chodzi o rozpoznawanie, gdzie jest Bóg. Nie? Teraz. Dzisiaj nawet jak patrzymy w dzisiejsze słowo, na dzisiejszy dzień, prawda? Co jest napisane? Że nie rozpoznaliście czasu nawiedzenia. Jeruzalem nie rozpoznało czasu nawiedzenia. Co znaczy? Nie rozpoznało, gdzie jest Duch teraz. Że przyszedł w Jezusie. Nie? A to doprowadziło w konsekwencji, i to jest prorokowanie przyszłości, że z tego miejsca nie zostanie kamień na kamieniu. Nie rozpoznałeś, że w Jezusie przyszedł Duch, to za 70, nie, wtedy już za 40 lat po prostu nie zostanie z tego nic. I rzeczywiście nic. Nie? Tam tylko ściana płaczu. Jakby to jest, to się przekłada. Nie? I to jest coś takiego, co widzimy choćby jak Jezus jest ofiarowany w świątyni, że przychodzi starzec Symeon, tych dzieci tam było nie wiem ile wtedy przyniesionych. A on mówi, to jest ten, na którego ja czekałem. Teraz mogę odejść już w pokoju. Prorokini Anna, tum, to jest ten. Nie? Ale to jest bardzo proste. Nie wiem, jak spotkaliście swoje żony. To jest ta. Nie? że niby nie ma innych. Ja miałem tak. Dominik. Muzycznym językiem. Rezonans, nie? Kochałem kogo? Świętego Franciszka. Święty Franciszek. Nic. Dominik Alikwoty. Kto to jest Dominik? Pojęcia nie mam. Nie? Dominikanie. To są Dominikanie. Jakiś goście w białych kitlach. Służba zdrowia. Ani to ten ładne, ani praktyczne. A ja przecież chciałem w takim worku chodzić jak święty Franciszek. Franciszek. Nic. Franciszkanie. Nic. Dominik. Coś jest, że to jest to. Potem oczywiście ci diabeł miesza w głowie. A może inna, a może coś, a może nie tędy, a może tak, a coś tam. To jest walka duchowa. Nie? Natomiast jest impuls, jest dźwięk. To jest. Nie? To jest to. To jest właśnie otwarte. Że wiesz, że ten, ta myśl nie jest od ciebie. Nie? Bo to nie chodzi o takie proste, że teraz ja mam jakieś wizje czy coś takiego. Nie? Mogę mieć, okej, okay, jak ktoś ma, super. Ale nie mam, ale wiem, to jest stąd, to jest nie ode mnie. To jest proste rozeznanie. Nie? I święty Józef mistrzu w tym. To jestem przekonany. Właśnie ten moment tych aniołów, którzy przychodzą według świętego Mateusza, nie? U Łukasza nie ma tego, nie? Jest tu. To jest niesłychane, nie? Ja myślę, że jak my nie mamy, jakby, czy to nazwiemy otwartym sercem, czy właśnie jakąś iskrą Bożą, czy natchnieniem, czy proroctwem, jak tego nie mamy, jesteśmy niepełnymi mężczyznami, nie? Kobiety się szczycą swoją intuicją. Jest kobieca intuicja. Męska intuicja. Zarąbista rzecz. Na przykład mój młodszy brat, 2 lata młodszy, był w Grecji 9 lat. Tam pracował. Przychodzi kiedyś do mnie, nie był pobożny. Teraz może bardziej trochę. Mówi, stary kurka. Chyba muszę wracać z tej Grecji. Podoba mi się tam, ale coś mi mówi, wracaj, nie? Zresztą 4 dzieci, żona, tam praca, ona nie musi pracować, dobre zarobki. Kurka, tutaj wiesz, po 9 latach wracasz, jesteś nikim, nie? Coś mi mówi, powiedz mu to, dobrze, mówię, wierz w swojej męskiej intuicji, bracie. Zwinął się, wrócił kryzys w Grecji. Wtedy jeszcze nic nie świadczyło o tym, że może tak być. Nie? I to dostanie nie kobieta taką informację. Mężczyzna dostanie taką informację. Nie? Teraz to robimy. To sprzedajemy. To kupujemy. Nie? To jest to. Nie? To jest twój charyzmat w rodzinie. Jako głowy. Nie? Też jest takie wezwanie u świętego Józefa, głowo najświętszej rodziny. Chcielibyście takie mieć? Taki tytuł przy swoim nazwisku? Jest to. Znaczy, to jest twój męski charyzmat. Mieć intuicję na ten temat. Nie? To jest prorocze. Bez Boga, bez tego jesteś głupcem. Hmm? Może jakieś pytanie? Pierwsze przykazanie jest Szema. Słuchaj Izraelu. Nie? Wszystkie potem słowa, czy to będą przykazania, czy błogosławieństwa, czy wszystko inne, jak czytasz słowo, pierwsze jest Szema. Słuchaj. Jak nie słuchasz, nic nie usłyszysz. No. puszczam oko do Jarka, jakby dla muzyka. Jakby. Nic nie zagrasz, jak wcześniej słuchasz. Najpierw jest słuchanie, potem jest gadanie czy granie. Jakby dlatego jest ważne obcowanie ze słowem, słuchanie słowa. Niektóre są techniki takie, żeby czytać na głos. Nie? Teraz ostatnio jeden z braci taki ma pomysł. Wstaje o 5, idzie do kaplicy, otwiera i czyta. Ma teraz taką fazę postu. Robi post i czyta codziennie całą jedną Ewangelię. My mamy modlitwę o 8, to od tam 5:30 czyta na głos, stawia sobie pulpit w kaplicy i czyta na głos całą Ewangelię. Żeby po pierwsze śledzisz oczami, wypowiadasz ustami i słuchasz uszami. Że jesteś jakby potrójnie uczestniczysz, czy mielisz słowo. Nie? I to jest konkret. Nie? Ja myślę, on ma 40 dni tego postu. Po 40 dniach to będzie inny gość. Jestem o tym przekonany. Ja tylko trzymam kciuki, żeby dociągnął. Wali tylko ciągle te warzywa i czyta tę Ewangelię. Nie? Post Daniela to się chyba nazywa, nie? Ja tego nie rozumiem kompletnie, ale... Co widać?
Polecam.
Ale to jest to. Jestem przekonany, że to jest bardzo konkretne działanie. Nie? Jak jesteś zdecydowany na słuchanie, jak nie umiesz słuchać, to kombinujesz. Nie, to ci nie przeszkadza, to ci nie pozwala, tu ci przeszkadza. Wymyśl coś. Nie? Nie tędy, to tędy. Nie tędy, to tędy. Nie drzwiami, to oknem. Nie oknem, to kominem. Zrobię, zmieni mnie. Myślę tylko, na myśleniu się skończy. Nie? To jest to. Nie? Myślę, że tak, nawet takie jak zebranie jak teraz wasze, to jest konkret. Konkret, że ja tu zrobiłem wysiłek, przyjechałem, siedzę, może mi się nudzić nawet, nie wiem, coś tam, nie interesować mnie. Jestem. To zmienia. Nie ma szans. To samo bym mógł siedzieć, nie wiem, oglądać mecz albo coś. Też mnie zmienia. Ale inaczej. Czego ja chcę? Nie? To jest człowiek, co człowiek sieje, to i zbiera. To jest moje jedno z ulubionych zdań ostatnio. Nie? I to mi się zawsze przypomina taki kawał. Wyjeżdża rolnik kombajnem na pole i mówi, o kurczę, zapomniałem zasiać. To jest tak, wiesz, nic nie siejesz, a spodziewasz się wielkich plonów, kurka. Nie? Albo siejesz byle co, a myślisz, że nie wiadomo, co urośnie. Nie? Co siałeś? Nie? To jest jakby tu. Nie? Co człowiek sieje, to i zbiera. Co siejesz? No i co się spodziewasz zbierać? Bardzo konkretne to jest. Nie? Co wybierasz? Na co się decydujesz? Masz takie propozycje? Na co się decydujesz? No? Takie będziesz miał owoce. Jasne, że ci może wiatr zniszczyć, stonka zeżreć. Okej, okay, ale przynajmniej ma co. Nie? A tak to wiesz. Nawet nie ma czym się zająć. Nie? Przychodzi stonka na pole i mówi, no kurde, no i co? Miało być, a nie ma. Mógłbym powiedzieć tak, widzę kryzys, a jednocześnie widzę szansę. Kryzys bierze się rzeczywiście z tego, że mężczyźni są nieobecni. No trudno, żeby rosło coś z czegoś, czego nie ma. Nie? Jakby natomiast to ma taką dobrą stronę, że robi miejsce. Nie? Więcej miejsca na twórczość jest. I przyznam, że jestem bardzo zaskakiwany młodymi mężczyznami, których ostatnio spotykam, bo oczywiście coraz częściej zasiadam z racji wieku w gronach narzekaczy, prawda? Czyli starsi faceci, kurde, ta młodzież, nie? Przyznam, że otrzeźwiło mnie dopiero, jak usłyszałem, że święty Augustyn też w IV wieku pisał właśnie narzekania, że narzekają na młodzież, a ostatnio podobno w piramidach też znaleźli te takie z narzekaniami na młodzież. Więc to zawsze było, jest i będzie, więc można się wyluzować. Natomiast niezwykłe to jest, jak spotykam takich gości 25 do 30, facetów po prostu, że ja bym po prostu im czyścił but. Jak ja widzę, jak oni żyją, jak się zachowują, jak postępują, ja mówię, stary, wprost do jednego czy drugiego mówię, ja nie wiem, gdzie ty się mogłeś tego nauczyć. Po prostu, jak ty postępujesz. I to w konkretach takich, nie? Typu, pierwszy taki facet związał się z moją taką wychowanką, nie? Ona miała po prostu takiego ojca, przedsiębiorca, taki kurka z takimi elementami, nazwijmy to, przepraszam, tyranii. Po prostu wszystko kontroluje, wszystko ten, taki jeszcze większy ode mnie, ten chłopiec po prostu, taka tyczka, nie? Ja po prostu, pierwsza wizyta, wiesz, u przyszłego teścia. Ja mówię, przejedzie go walcem, po prostu jeszcze zdepczę, nie? Po prostu po nim. Nie? Modliłem się jak mogłem, żeby przeżył, nie? Wraca cały zdrowy, nie? Mówię, jak było, nie? Pytam jej bardziej. A tu się okazało, że ojciec oczywiście zaraz go z progu wziął, tyrada. Tu tam go wyświetlał, przewracał na lewo, na prawo. Tego postawił go pod ścianą i co? A ten chłopiec tak stoi i mówi, mam inne zdanie. I poszedł. Ja mówię, kurka, niemożliwe, to jest niemożliwe. To musielibyście zobaczyć tego gościa. To jest niemożliwe. Ja przyznam, bo ja też tam byłem raz czy drugi i mnie też tak przeczesał ten kolega, w sensie ten jej tato. No to ja tyle, że ja jestem, nie wiem, księdzem, mam ułożone życie, też nie jestem chucherko, więc po prostu czułem, jak mnie przegięło i wróciłem. Prawda? To jak myślałem o tej po prostu trzcinie, to mówię, nie, po prostu nie da rady, nie? A gość po prostu, ja mam inne zdanie i poszedł. Z tego spuścił powietrze po prostu jednym ruchem. Ten został tak. Z taką świadomością, że chłopak sobie poradził. Nie? Czy drugi, młody facet, przystojny w ogóle ten, organizuje, zaprosili mnie na to, rekolekcje dla tancerzy hip-hopowych. Nie? Ja nie wiedziałem, że coś takiego jest. I zebrał gość, świetny, sam, 26 lat, zorganizował dla kilkadziesięciu osób dom rekolekcyjny, rekolekcjonistów, takie ściany luster, bo to się tańczy przed takimi lustrami, instruktorów, DJ-ów, zespół, wszystko sam gość zorganizował, o wszystko się zatroszczył, nie miał grosza. Wszystko to obczaił, wszystko to zorganizował, a potem jeszcze pamiętam Droga Krzyżowa, on idzie z tą teczką, gdzie tam miał te wszystkie papiery i to wszystko tam na jego głowie. I jak tylko zobaczył, że jest dziewczyna na wózku i nie ma jak tam przejechać przez próg, to pierwszy zostawia teczkę i jej pomaga. Nie? Po prostu ja mówię, bracie. Naprawdę. Czyszczenie butów. I myślę, że jest wielu takich. Część z nich jest taka, że mieli dobrych ojców. Nie? Ale większość nie. To jest jakaś łaska. To jest coś takiego, że widać, że są na ręcznym sterowaniu przez Pana Boga, który ich uczy tego wszystkiego, co ojciec im nie dał. Rodzony. I są po kilku latach takiego prowadzenia przez Ducha Świętego stuprocentowymi facetami. Nie? Czapki z głów. Nie? Bo gdybyśmy tylko myśleli, że aha, to tylko wynika jedno z drugiego. Bardzo dużo wynika z tego, jakiego masz ojca, ale to cię nie determinuje. Nie? Więc owszem, kryzys ojcostwa, kryzys mężczyzn jest przekładalny. Bo ja też znam takich chłopaków, którzy mieli świetnych ojców. Na przykład pamiętam takiego, miałem w duszpasterstwie Jasia. To tylko spytałem, kto jest dla ciebie takim ideałem, nie? Takim idolem. Gość od razu. Mój tata. Nie? Po prostu, i to nie tak, że się chciał podlizać, czy nie miał co powiedzieć. Absolutnie. Po prostu dla niego tato był numer jeden, nie? Bo rzeczywiście ojciec był zawsze tam, gdzie miał być. Nie? Wspierał go, dawał mu jednocześnie wolność, dawał mu dojrzewać, ale jednocześnie tam, gdzie on go potrzebował, to on był. To też czapki z głów, nie? Ale jednocześnie nie chciałbym dołączyć do tego chóru narzekaczy, bo się tu możemy skoncentrować, jak to jest kiepsko, a tu będą chłopcy wyskakiwać jak malowani. Nie? Bo sobie tak, jakbyśmy tak uczciwie pomyśleli, my mamy niestety bardzo mały zakres patrzenia. No ile możemy patrzeć? Na 30 lat? 40? Patrzysz na tych chłopców, co teraz ich podziwiamy, prawda? Co szli na powstanie, czy wcześniej, prawda? To oni mieli super ojców. Mieli takich samych mniej więcej. Nie? Czy co, wtedy mężczyźni chlali? Mówiąc tak dosadnie, bardziej niż dziś. Nie? Czy byli tacy czuli jak dziś? Zimny wychów, dzieci było po kilkanaście, ojca praktycznie nie było. I oni, jasne, możemy mówić, bo nie chcę też tego wybielać, że nie ma wpływu media, środowisko, coś tam. Czyli że na przykład jak ja widzę, bo byłem też 9 lat przełożonym w nowicjacie, jak ci chłopcy przychodzili, że to jest bardziej kruche tworzywo, nie? Że to jednak nie jest tak, jak pamiętam już w świętej pamięci ojciec Adam Studziński, który był pod Monte Cassino, prawda, że po czym poznawałeś, że jest obłożnie chory? Po tym, że nosił szalik, nie? Zasadniczo jak był zdrowy, to chodził tak jak ja teraz, a jak był obłożnie chory, to miał szalik. I dalej chodził tak samo, nie? Jakby, wiadomo, że ci młodzi nie są tacy twardzi, nie? Ale nawet my tacy jesteśmy, nie? Natomiast czy to znaczy, że nie są dość? Nie? Maratony, jakieś triatlony, jakieś cudawianki. Kto to biegał 50 lat temu? A to ci biegają, kurczę. Jakieś biegi rzeźnika i tam nie wiem co jeszcze, nie? Fizycznie nic im nie brakuje. Psychicznie może bardziej krusi, ale dużo lepsze są narzędzia, żeby z tego powychodzić. Nie? Jakby nie ma co narzekać albo patrzeć ciągle gdzieś tam za siebie. Nie? Jak nie ma, gdzie to można uzyskać? Gdzie można wzmocnić? Co się da, to się da. To się nie da, to się nie da. Z całym szacunkiem do tego, co się nie da. Ale niektóre rzeczy się da. Nie? Jasne, że jesteśmy tu czy ówdzie bezradni, nie? Przypominam sobie, gadam naokoło, ale biskupa z naszej teraz dziedziny, jak biskup kiedyś mówił, jak czym się różnią klerycy, nie? Mówi, kiedyś przed laty, jak powiedziałem klerykowi, zamknij okno, to zamykał. Potem mówiłem, zamknij okno, on pytał, dlaczego? Ja mówiłem, że jest mi zimno i zamykał. A teraz mówię, zamknij okno, a on mówi, mi nie jest zimno. Nie? Nie? No to okej, nie? Jest taka różnica, nie? Ale to wtedy można oczywiście pójść w oburzenie, nie? Ale może jest inny sposób, nie? Jest zmiana rzeczywiście narracji, zmiana jest sposobów zachowania się, ale ludzie są tacy sami. Ja przyznam, że mi bardzo pomogło, jak byłem rok temu ponad na Tajwanie i zobaczyłem. Chciałem być w takim miejscu, które jest całkowicie niepodobne do naszego tu świata, nie? I nic innego nie znalazłem, nie miałem okazji. Zaprosił mnie taki jeden współbrat, z którym byłem w nowicjacie, tam mnie namawiał 5 lat. Wreszcie powiedział, że jak znajdę pieniądze na bilet, to mnie tam utrzyma 2 tygodnie, no i się zdecydowałem. Poleciałem i mówię, co? Pierwsze, co zobaczyłem, ci ludzie mają dokładnie takie same potrzeby jak my. że wszędzie, co to mi uświadomiło, wszędzie na całym świecie są te same potrzeby. Są różne kultury, różne akcenty, a zasadniczo to, że każdy chce być kochany, każdy chce być zauważony, chciany, doceniony. Wszędzie jest. I jeżeli o to zadbamy w taki czy inny sposób, duchowy, emocjonalny, fizyczny, nie? Damy takie wsparcie człowiekowi, którego potrzebuje, no to on się będzie prostował, będzie zdrowiał, nie? Będzie się wzmacniał. I nagle się nawet nie obejrzysz, jak z tego właśnie ziarenka takiego właśnie, czy chwiejnej tej trzciny, po prostu będą mocarze i on cię obroni, nie? Bo to wiele trzeba szukać, po prostu jesteś ten twardy, właśnie szukałem siły, coś tam. Otwieram ten komputer i w ogóle nie wiem, o co kaman, nie? Czuję się jak po prostu dziecko we mgle. A to ledwo odstaje od drzwi. Nie, to się tak robi. To się tak robi. Ojcze, nie, to tak. To kliknij. A to nie, to proste. A ty masz. A on po prostu to robi, wiesz. Lewym palcem, wiesz. Nie? Ty byś się tego musiał uczyć 10 lat. A on to po prostu jakby się z tym rodził, nie? Jak ja widzę taki mały, jeszcze się ten idzie, gazetka jest z Tesco i tam jest ikonka YouTube'a i on w tej gazecie naciska. Nie umie jeszcze mówić nawet. A wie, że ta ikonka to będzie film. I w gazecie naciska. Nie? Ty się musisz nauczyć, a on jeszcze nie mówi, wie. To jest jakby taki przeskok, nie? Ja sobie uświadomiłem, ostatnia już fraza w tej dziedzinie, ale jak sobie uświadomisz prosto, ja nie jestem najstarszy na świecie, prawda? I od mojej młodości do teraz już technika poszła tak, że zrobiła krąg. Nie wiem, ja pamiętam, jak zacząłem słuchać muzyki na winylach, nie? Potem co było? Szpule, kasety, płyty, pendrive'y. Internet z chmurki i winyle wróciły. Już się zrobiło kółko w ciągu ilu? 20 lat? Nie? Jakby nie ma co. Po prostu to idzie cały czas. Nie nadążysz, żebyś nie wiem jak się starał. Zupełnie nie o to chodzi. Dlatego robisz krok w tył i mówisz, co jest dla mnie ważne. Nie? Co jest dla mnie ważne? Czemu chcę oddać życie? Co chcę siać? Nie? Dla mnie jest... Tak to widzę. Nie? Podsumowanie jest takie, że przywiozłem płyty. Nie. To tylko tyle dodam, nie? Jakby, że rzeczywiście ten Józef mnie zainspirował. Takich dziedzin też mam, tak jak wspomniana, choćby muzyka, uwielbienie, to jest jakaś inna dziedzina mojego życia. Modlitwa, o czym wspominaliśmy też. Taką moją rzeczywistą drogą czy pasją, to jest taka książka, napisałem ją, Orzeł w kurniku, nie? Droga wodza, czyli jak orzeł w kurniku. I ja w to naprawdę wierzę, że my czasami jesteśmy jak orły w kurniku. I ci się wydaje, że masz te szpony, czy ten wielki dziób, po to, żeby wygrzebywać jakieś dżdżownice, wiesz, z ziemi. A to jest do latania, do zdobywania. Te szpony, jakby to jest do tego, ale możesz i ten świat będzie nas tak chciał uczyć, żebyś był, mimo że jesteś orłem, żebyś był jak kura. Nie? Żebyś grzebał tym pazurem w ziemi. Nie? A to nie jest od tego. Nie? Nikt inny ci tego nie pokaże, jak Bóg, jak czytanie Słowa Bożego, kim faktycznie jesteś. Nie? Nie? I wtedy właśnie nad tobą wypowiedziane słowo daje ci poczucie wartości i godności. nie będąc wszechwiedzącym, wszechmogącym, znajdziesz swoje miejsce, w którym jesteś szczęśliwy. Nie? Bo będziesz wiedział, że to jest twoje miejsce. Nie? Niczemu, nikomu nie musisz niczego, nie wiem, udowadniać czy o niczym zaświadczać, jeżeli to znajdziesz. Nie? To jest warte szukania. Nie? To jest taka perła, którą warto znaleźć, żeby kupić ją, żeby wszystko za to sprzedać, aby to mieć. A wtedy to pozwala ci kupić wszystko. Tak naprawdę. Nie? To jest, wierzę głęboko w takie prawdy. O tym głoszę, o tym nauczam, z tym się dzielę. Tego jestem wyznawcą. Także tak podsumowuję to. Między innymi tym klejnotem, który, jak sądzę, za łaską Bożą znalazłem, jest święty Józef. Warto go odkrywać właśnie jako bardzo konkretną osobę, z którą ja mogę rozmawiać, mieć kontakt, prosić o wstawiennictwo. Bardzo wiele osób może wam zaświadczyć o tym, jak wielką ma moc. Jest cicha obecność, bardzo mocna, świętego Józefa. Podobno wszystkie kościoły w Warszawie czy klasztory pod wezwaniem świętego Józefa ostały się. Nie? Wszystkie inne niszczyli, nie wiadomo czemu. Te, które były poświęcone świętemu Józefowi, zostały. Nie? To jest coś, o co on dba. Nie? Wydaje się, że jest właśnie wycofany, nieobecny, małomówny, a swoje może. Takie podsumowanie. Dziękuję bardzo.